Chwała Bogu, bracia i siostry. Tak się składa, że w ostatnim czasie Pan Bóg dość mocno przemawia do mnie przez pierwszy list Piotra. I chciałbym dzisiaj głównie oprzeć się na fragmentach Słowa Bożego z tego listu. Ale najpierw chciałbym zacząć od Ewangelii Jana. Proszę siostry, czasami w naszym życiu zdarza się, że jesteśmy ze względu na naszą wiarę w Syna Bożego, w żywego Boga, spotwarzani, oczerniani. Ja dzisiaj chciałbym się zająć właśnie tym tematem, jak sobie zgodnie ze Słowem Bożym poradzić w takiej sytuacji. Ci, co byli w czwartek i słuchali Słowa Bożego, mogli usłyszeć, że czasami możemy się czymś zgorszyć, możemy się czuć gorsi. I kiedy nas ludzie oczerniają i spotwarzają, o tym mówił brat Adam, i kiedy nas ludzie tak oczerniają, spotwarzają, to myślę, że jest w naszym sercu pewne rozgoryczenie, żal, przykrość i możemy się naprawdę czuć gorszymi. Ale czy w rzeczywistości tak jest? Myślę, że choć jakkolwiek jest to trudna sytuacja, kiedy ktoś o nas kłamliwie pewne rzeczy mówi albo czyni nam pewne rzeczy bardzo przykre dla nas, to świadomość tego, że nad nami jest święty Bóg, jest naszą pociechą. Chwała Bogu. Jak powiedziałem, chciałbym zacząć od Ewangelii Jana, 17 rozdział. Chciałbym na początek przeczytać dwa wersety, 14 i 15. I jak wiemy, jest to modlitwa naszego Pana Jezusa do Ojca. I w tym akurat fragmencie w sposób szczególny, między innymi, Jezus modli się o swoich uczniów. I Słowo Boże mówi tak. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. I bracia i siostry, to jest właśnie to miejsce. To jest to miejsce, w którym Pan Jezus mówi, że ze względu na Słowo Boże świat nienawidzi Jego, nienawidzi Jego uczniów. I jak za chwilkę będziemy czytać dalej, przekonamy się, że to trwa i do dzisiaj. Jezus, jak zwrócimy uwagę, nie modli się o to, aby Bóg uczniów zabrał razem z Nim ze świata, aby mogli pójść razem z Nim do nieba, ale modli się o to, aby ich zachował od złego. Takie zadałem sobie pytania, dlaczego? I odpowiedź w gruncie rzeczy jest bardzo prosta. Bracia i siostry, gdyby wtedy Pan Jezus zabrał swoich uczniów ze sobą, to kto by nam głosił Ewangelię? Nie byłoby tego, który głosi Ewangelię. Zobaczmy 18 werset. Jak mnie posłałeś na świat, tak ja posłałem ich na świat. Bóg posłał Jezusa na świat, Jezus posłał uczniów. A 20 werset mówi, a nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. I gdybyśmy tak szli przez pokolenia, bracia i siostry, to dojdziemy do nas. I my przyjęliśmy Słowo Boże od tych, którzy nam głosili. I dzisiaj to słowo przekazujemy następnemu pokoleniu. I ten łańcuch jest nierozerwany przez ten cały czas. I póki Pan Jezus nie przyjdzie, ten łańcuch się nie rozerwie. Każde ogniwo będzie następne dokładane, dokładane, dokładane. Aż Pan przyjdzie ponownie. Słowo Boże mówi tu, że Jezus dał nam Słowo Boże. Słowo Boże, abyśmy w Nim trwali. Aby to Słowo zmieniało nasze życie. Aby zmieniał się nasz charakter. Abyśmy się bardziej stawali podobni do Syna Bożego, do Jezusa Chrystusa. I bracia i siostry, to słowo również mówi, że jeśli my postępujemy zgodnie z tym słowem, Jeśli trwamy w tym słowie, to światu się to nie podoba. Światu się nie podoba to i świat wywiera na nas presję. Chciałby z powrotem podporządkować nas sobie. Chciałby znowu móc manipulować nami. Chciałby, abyśmy Jemu służyli i podziwiali to, co On czyni. A kiedy my nie możemy ze względu na Słowo Boże cofnąć się, kiedy nie chcemy się cofnąć ze względu na Słowo Boże, to świat nas nienawidzi. Tak jak nienawidził Jezusa, jak nienawidził Jego uczniów. Dlatego, że jesteśmy wyrzutem Jego sumienia. Dlatego, że nie pasujemy do tego świata. I tak jak Pan Jezus powiedział, ci, którzy wierzą w Syna Bożego, nie są z tego świata, jak i On nie jest z tego świata. Kiedy przejdziemy do 4 rozdziału 1 listu Piotra, tam o tym apostoł Piotr pisze. 4 rozdział 3-4 werset. Dość bowiem, że w czasie minionym spełnialiście zachcianki pogańskie, oddając się rozpuście, pożądliwości, pijaństwu, biesiadom, pijatykom i bezecnemu bałwochwalstwu. Przy tym dziwią się temu, że wy nie schodzicie się razem z nimi na tak lekkomyślne rozpusty i oczerniają was. I to jest właśnie to. Kiedy nie znaliśmy Boga, kiedy miotały nami różne pożądliwości, kiedy grzech władał w naszym życiu. I ja nie mówię, że myśmy akurat te rzeczy robili, o których tu jest napisane w tym słowie, ale na pewno robiliśmy takie rzeczy, za które przepraszaliśmy i pokutowaliśmy przed Bogiem. Przepraszaliśmy Boga i przed Nim pokutowaliśmy. I bracia i siostry, kiedy myśmy takie rzeczy robili, ten świat mówił, okej, fajnie. Jesteś jeden z nas. Ale kiedy się nawróciliśmy do żywego Boga, kiedy przyjęliśmy Jezusa jako Pana, to zwróćmy uwagę, że świat zaczyna się dziwić, że my nie schodzimy się z nimi tak, jak kiedyś się schodziliśmy. Dziwi się, a kiedy widzi, że nie może nic zrobić, zmienić naszego postanowienia, zaczyna nas oczerniać, okłamywać, mówić kłamliwe rzeczy na nasz temat. A więc zaczyna nam w jakiś sposób dokuczać. I taki może prosty przykład. Myślę, że ci, co pracują, może się z tym spotkali, albo przynajmniej słyszeli o takim zdarzeniu. W naszych zakładach często są organizowane tak zwane imprezy integracyjne. A głównie to polega na tym, że jak się jedzie na taką imprezę, to trzeba popić piwa, zjeść kiełbasę z grilla, poopowiadać trochę plugawych kawałów i ten świat to nazywa dobrą zabawą. To jest dobrą zabawą. I kiedy my w czymś takim chcemy uczestniczyć i uczestniczymy, co nie daj Boże, to oni mówią, jesteście fajnymi kumplami. Tak, ty jesteś taki jak my. Ale kiedy ze względu na Słowo Boże, ze względu na naszą wiarę, nie chcemy w tym uczestniczyć, kiedy mówimy, że nie pojedziemy na taką imprezę, wtedy zaczynają się problemy. Zaczynają się nam bacznie przyglądać. Zaczyna się szeptanie po kątach. Zaczynają się pomówienia, a czasami nawet i prześladowania. Inny może przykład. Mam przyjaciela. On kiedyś mieszkał ze swoimi teściami. On, jego rodzina, jego dzieci. Żyli w miarę w zgodzie do czasu. Do czasu, aż on się nawrócił i przestał pić alkohol z teściem. Do tego czasu było wszystko w porządku. Kiedy się nawrócił i kiedy powiedział teściowi, że więcej z nim pił nie będzie, bardzo się to teściowi nie podobało. Kiedy ten człowiek widział, że jego córka, jego wnuki cierpią z powodu awantur i pijaństwa zięcia, mówił, jest okej, czepiają się. Ale kiedy on przestał pić razem z nim, wtedy nagle mu zaczęło to bardzo mocno przeszkadzać. Kiedy ten człowiek zaczął zarabiać na swoją rodzinę, kiedy zaczął uczciwie żyć, kiedy się nawrócił, kiedy się stał wierzącym człowiekiem, jemu to było solą w oku. Konsekwencją tego było, że musiał opuścić dom teścia. To są tylko dwa proste przykłady. Ja myślę, że każdy z nas mógłby podać wiele innych przykładów i tak naprawdę nie o to chodzi. Chodzi o zobrazowanie pewnego problemu. Ale pomyślałem sobie, Boże mój, jak w takim razie żyć? Bo nie są to łatwe sprawy, bracia i siostry, kiedy przychodzi nam dokonywać wyboru. Kiedy nam przychodzi dokonywać wyboru, czy albo będę miał pracę, albo będę trwał w Bożym Słowie. Kiedy przychodzi nam dokonywać wyboru, czy mam żyć uczciwie, albo żyć w kłamstwie. I cały czas mówię tylko i wyłącznie o tym, że możemy stracić jakąś dobrą opinię o nas, ktoś może o nas coś złego powiedzieć i tylko z tego względu. Jaki mamy wybór? Czy życie z Jezusem, czy nałogi? Pamiętam innego mojego przyjaciela, który opowiadał mi, że kiedy przestał spotykać się ze swoimi kolegami, kiedy z nimi imprezował, kiedy alkohol lał się strumieniami, to był wspaniałym kolegą. Kiedy przestał, to chcieli go za to pobić. A przestał ze względu na to, że poznał Jezusa Chrystusa. Albo kiedy innego wyboru musimy dokonać. Kiedy chcemy utrzymać dobre relacje w rodzinie, ale przy tym musimy zgodzić się na grzech. A mamy wybór taki, mówić prawdę i żyć w prawdzie. To są naprawdę trudne wybory. I pomyślałem sobie, Panie, a jaka jest wola Twoja? Jak już mówiłem, pierwszy list Piotra jest tym listem, który w sposób szczególny Pan Bóg mi kładzie ostatnio na serce. I tam w drugim rozdziale i 15-16 wers jest pewną odpowiedzią. Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc zamykali usta niewiedzy ludzi głupich. Jako wolni, a nie jako ci, którzy wolność używają za zasłonę zła, lecz jako słudzy Boga. I w tych tylko dwóch wersetach, bracia i siostry, mowa jest o trzech rodzajach ludzi. Pierwszy rodzaj ludzi to ludzie głupi. Drugi rodzaj to ludzie wolni. I trzeci rodzaj to ludzie, którzy używają wolności za osłonę zła. I może tak pokrótce o każdej z tych grup. Kim są ludzie głupi? Słowo Boże mówi w Psalmie 14 i pierwszym wersecie: głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. A więc ludzie głupi to są ludzie, którzy uważają, że nie ma Boga. To są ludzie bezbożni, którzy żyją bez Boga. Ale ja myślę sobie, bracia i siostry, że do tej grupy należą też ludzie, którym się wydaje, że są ponad prawem Bożym. I mogą robić i żyć tak, jak im się podoba. To są ludzie, którzy uważają, że są wolni i że wiedzą lepiej. i że nikt nie będzie niczego im narzucał. Kim są ludzie wolni? Ludzie wolni to są ludzie odkupieni przez świętą krew Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. To są słudzy Boga, którzy wiernie trwają i służą Bogu. To są prawdziwi ludzie wolni. I trzeci rodzaj ludzi to ludzie, którzy używają wolności za osłonę zła. To ludzie, którzy mówią, bo nawet są przekonani, że są ludźmi wierzącymi, a o których apostoł Paweł w liście do Tytusa w 1 rozdziale 11 wersecie mówi, gdyż oni to całe domy wywracają, nauczając dla niegodziwego zysku, czego nie należy. I niestety, bracia i siostry, Kościół wcale nie jest wolny od nich. Oni byli obecni w czasach pierwszego Kościoła i dzisiaj możemy ich spotkać w różnych zborach. Apostoł Paweł mówi o nich w liście do Galacjan w 4 rozdziale i 17 wersecie. Gorliwie o was zabiegają, ale nie w dobrych zamiarach, bo chcą was odłączyć, abyście wy o nich zabiegali. To są tego rodzaju ludzie. A więc są to pewni ludzie, którzy mają własne wizje. I te wizje nie zawsze są zgodne ze Słowem Bożym. Którzy, jak mówi Słowo Boże, nauczają dla niegodziwego zysku. Dla własnego zysku. Nie dla chwały Bożej. Dla własnej chwały. Chcą nas odłączyć od Chrystusa, abyśmy byli wyznawcami ich urojonej wizji. I myślę sobie, że musimy być bardzo czujni, bracia i siostry. Bardzo czujni musimy być, abyśmy nie przyjmowali wszelkiego rodzaju nowinek i nauczania, które nie jest zgodne ze Słowem Bożym. Abyśmy się nie dali zwieść. Zwróćmy uwagę na to, co jest bardzo ważne. Pomocą jest dla nas codzienne czytanie Słowa Bożego i codzienna modlitwa. Bo kiedy codziennie czytamy i rozważamy, studiujemy Słowo Boże, jesteśmy wyćwiczeni w poznaniu dobra i zła i możemy szybko wychwycić takie rzeczy. I ja nie chcę tej grupie, bracia i siostry, dzisiaj poświęcać zbyt wiele uwagi, właściwie już starczy, bo myślę sobie, że więcej nadziei jest dla tej grupy, dla ludzi głupich niż dla nich. Ale ludzie głupi, to tak jak powiedziałem, nie są ludzie głupi, bo głupi, tylko dlatego, że nie znają Boga. I dla nich jest jeszcze nadzieja. I o tym jeszcze będziemy czytać. A więc zajmijmy się tym, jak mamy postępować wobec tych ludzi, którzy nie znają Boga. A przyglądają się, jak żyjemy i jak postępujemy. Czy to, co mówimy, czy to, co, o czym świadczymy, jest zgodne z naszym życiem? Czy jesteśmy dla nich świadectwem, czy wręcz odwrotnie? Kiedy patrzą na nasze życie, dochodzą do wniosku, że nie potrzebują niczego zmieniać w swoim życiu, bo nasze życie nie różni się w ogóle od ich życia. I w tym fragmencie Słowa Bożego, bracia i siostry, czytamy, że wolą Bożą jest, abyśmy czynili dobrze. Abyśmy czynili dobrze, w ten sposób zamkniemy usta ludzi nieznających Boga. Usta ludzi, którzy nie rozumieją i nie znają naszych motywów, naszego postępowania. I z tego być może wynika ich niewiedza i pewna agresja czy niechęć do nas w niektórych sytuacjach. Ale my mamy to czynić, bracia i siostry, jako wolni ludzie. Jako ludzie odkupieni świętą krwią Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jako wierni słudzy Boga. Tak mówi to Słowo Boże. I Słowo Boże uczy nas, jak konkretnie postępować. I kiedy spojrzymy na trzeci rozdział, 16 werset, to tam jest napisane, lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem, miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. No pięknie. Łatwo powiedzieć, prawda? Łagodniej z szacunkiem, aby mieć czyste sumienie. Tylko jak to zrobić? Bo gdybym ja to zrobił po swojemu, ale Słowo Boże uczy nas, abyśmy nie oddawali złem za zło. I zobaczmy 3:9. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Na to zostaliśmy powołani, aby odziedziczyć błogosławieństwo. Bracia i siostry, ja sobie zdaję sprawę, że to jest trudne, bo ja dzisiaj nie mówię do was jako do tych, którzy nie wiedzą, a ja to wszystko wiem. Mnie dzisiaj Bóg poucza i ja sam się zastanawiam, jak mam to zrobić i proszę Boga o Jego łaskę. Ale Bóg mówi dzisiaj do mnie i do was, czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie czyste sumienie przed Bogiem. A Salomon w przypowieściach mówi w 25 rozdziale i 15 wersecie, że łagodny język łamie kości. Łagodny język łamie kości. I powiem tak, że wielką moc ma Słowo Boże w życiu człowieka. Wielką moc ma Słowo Boże w życiu człowieka. Kiedy człowiek jest posłuszny Słowu Bożemu, to zwróćmy uwagę, łagodny język łamie kości. Inaczej mówiąc, to kamienne, nieprzejednane serce przez nasze łagodne i z szacunkiem postępowanie może skruszyć najtwardsze serce. Kiedy będziesz łagodny, kiedy będziesz do tego, który wyrządza ci zło, odnosił się z szacunkiem, kiedy zachowasz czyste sumienie, wtedy będziesz prawdziwym świadectwem życia z Bogiem. Bracia i siostry, jakie skutki może to przynieść w życiu naszym? Prosty przykład. Jeśli cokolwiek może przekonać niewierzącego człowieka do tego, abyśmy wierzyli, żeby wierzył w taki sposób, jak my wierzymy, żeby przyszedł do obecności Bożej, żył z Bogiem, to takie nasze postępowanie może to uczynić. Właśnie takie nasze postępowanie może to uczynić. Drugi rozdział od 9. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Takie powinno być nasze postępowanie, bracia i siostry. Nie dlatego jesteśmy rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyśmy się chodzili i chełpili, że ja jestem lepszy od tego czy od drugiego. Nie dlatego. Ale byśmy z łagodnością i szacunkiem, z czystym sumieniem postępowali wobec tych, którzy nas krzywdzą. Między innymi. Zwróćmy uwagę, że kiedyś nie byliśmy ludem Bożym. Nie było nad nami żadnego zmiłowania. Ale przyszedł czas i jesteśmy ludem Bożym. I jest nad nami miłość Boża. Jest nad nami zmiłowanie. Ale bracia i siostry, nie po to, abyśmy żyli jak chcemy, jak się nam podoba. ale abyśmy wśród ludzi niewierzących, ludzi, którzy nie znają Boga, prowadzili życie nienaganne. I zobaczcie, już o tym mówiłem, ale tutaj jest bardzo wyraźnie to podkreślone. Ci, którzy nas obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym naszym uczynkom, aby mogli nas wysławiać, aby mogli Boga wysławiać, przepraszam, w dzień nawiedzenia. W dzień nawiedzenia, czyli kiedy? Kiedy Bóg się ich dotknie i kiedy oni przyjdą do obecności Bożej. Kiedy zrozumieją, jaka jest łaska i im wielka miłość Boża dla człowieka. Apostoł Paweł w liście do Galacjan w 1 rozdziale i 10 wierszu mówi takie słowa. A teraz czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. Pomyślałem sobie, bracia i siostry, co mam wybrać? Jeśli wybiorę to, aby się ludziom podobać, to jaki sens ma moja wiara? A właściwie, czy w ogóle mam jakąś wiarę? Jaki sens ma czytanie Słowa Bożego i modlitwa? Jaki sens ma przychodzenie do zboru? Nie ma żadnego. Chyba tylko ten jeden, że zmarnowaliśmy czas. Jeśli jednak wybieram, by podobać się Bogu, to jednego mogę być pewny, że życie moje zmieni się o 180 stopni. A łaska Boża i miłość Boża i miłosierdzie Boże będą nade mną. I ponadto mogę być pewny, że wszystkie obietnice, które są zawarte w tej księdze, są dla mnie. Są również dla ciebie, jeśli ty wybierzesz to, aby podobać się Bogu. Każdego poranka, bracia i siostry, czytajmy Słowo Boże. To Słowo, które dał nam Jezus Chrystus. I w modlitwie, powiem najlepiej na kolanach, umacniajmy się na nadchodzący dzień. A kiedy przyjdzie wieczór, kiedy z łaski Boga przeżyjemy ten dzień, na kolanach w modlitwie dziękujmy Bogu za to, że możemy, że przetrwaliśmy ten dzień, że Bóg nas prowadził, że troszczył się o nas, że nas ochraniał. Dziękujmy za to Bogu. I czyńmy tak, bracia, bracia i siostry, codziennie, dopóki Pan nas nie odwoła, albo dopóki nie przyjdzie powtórnie. Chciałbym, abyśmy zaśpiewali teraz pieśń numer 470 z naszych śpiewników. A to po tej pieśni, bracia i siostry, skłońmy nasze kolana i módlmy się o Boże prowadzenie, o Bożą mądrość, abyśmy, gdy tak się zdarzy, że będziemy spotwarzani albo oczerniani, gdy o nas będą mówili kłamstwa, abyśmy mogli mieć czyste sumienie przed obliczem Najwyższego Boga i abyśmy odpowiadali ludziom w łagodności, z szacunkiem, nie oddawając złem za zło, ani obelgą za obelgę. Amen.